Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my jak zawsze w poniedziałki po 11 słyszymy się z panią Elżbietą Baumgartner. Tydzień temu nas nie było, bo było święto, memorial, ale dzisiaj jesteśmy już po powrocie, wszyscy zwarci i gotowi. Halo, dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz dzisiejszy program. Rozpoczynamy od ważnej informacji o programie mieszkaniowym zwanym Section 8. Mogliście państwo już dużo na temat tego programu słyszeć, mogło wam się obijać o uszy, ale dzisiaj porozmawiamy na ten temat z panią Elą, dlatego że w mieście Nowy Jork City Housing Authority od dzisiaj przyjmuje podania na federalny program pomocy w płaceniu czynszu. Pani Elu, co to takiego?
No już tłumaczę, to jest Section 8. Tak się nazywa ten program i w mieście Nowy Jork ten program był zamknięty dla nowych aplikantów przez 15 lat. To jest federalny program dostępny w wielu miastach, również w Chicago, ale z powodu braku funduszy przez 15 lat on był zamknięty w mieście Nowy Jork. Wiem, że wielu słuchaczy słucha nas z miasta Nowy Jork, więc proszę nastawić uszy, bo informacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna. Te podania można składać tylko przez tydzień, począwszy od dzisiaj do 9 czerwca. I pierwsze pytanie pewnie, panie redaktorze, byłoby, co to jest ta sekcja 8, prawda?
Tak, czemu taką nazwę, tak.
Section 8 wzięła swoją nazwę od sekcji 8 ustawy Housing Act, to było z roku 1937. My nie pamiętamy tego, ale to było za czasu Roosevelta, część Nowego Ładu uchwalonego po wielkim kryzysie. I ten program Section 8 jest dostępny na terenie większości kraju. Również w Chicago, mieli państwo, możecie z niego skorzystać, możecie złożyć podania. Trzeba tylko w internecie wpisać Section 8 Chicago. I ten program sprowadzony przez miejskie departamenty mieszkalnictwa Housing Authority, czyli New York City Housing Authority, Chicago Housing Authority, Garfield Housing Authority i tak dalej. Trzeba tylko sobie poszukać informacji, gdzie składać wniosek, jak składać wniosek, ale pomówmy o Nowym Jorku. Wielu naszych słuchaczy jest z Nowego Jorku i nagle otwiera się lista chętnych, która ma mieć 200 tysięcy miejsc i ci wnioskodawcy, jeżeli się zakwalifikują, będą oczekiwać na tej liście na otrzymanie tych voucherów, tych kuponów mieszkaniowych z sekcji 8. Jeżeli się państwo teraz zapiszą, wyniki będą podane 1 sierpnia. Trzeba trochę poczekać. Na czym to polega? Bardzo króciutko. Rodzina, która jest zakwalifikowana do tej pomocy z racji sekcji 8, Section 8, płaci za czynsz tylko 1/3 swoich dochodów, a resztę dopłaca rząd federalny. I szczegóły tego programu można znaleźć na sieci. Również powiem, to jest też ważne, nie wszyscy są skomputeryzowani, szczególnie seniorzy, i w składaniu wniosków pomagają pracownicy Centrum Polsko-Słowiańskiego. Niech państwo zadzwonią do Centrum Polsko-Słowiańskiego, można się umówić i złożyć wniosek, złożyć podanie o uczestnictwo w tej sekcji 8 przy pomocy Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpointie.
A ja podam numer do Centrum Polsko-Słowiańskiego, to 718-389-0705. Jeszcze raz, kierunkowy 718-389-0705. To polishslaviccenter.us, strona internetowa, jeżeli ktoś właśnie chciałby tutaj odwiedzić. I jeszcze tak kończąc troszkę ten temat, bo później przejdziemy oczywiście tutaj do pytań od naszych słuchaczy, ale mam parę pytań, Pani Elu. Przede wszystkim takie pytanie, które możemy sobie zadawać, to kto się kwalifikuje do tego programu i czy mamy na to szansę tak po prostu, każda normalna osoba?
No, szanse to tak jak na loterii, bo chętnych jest bardzo wiele, ale sekcja 8, ten program sekcji 8 jest przeznaczony dla osób o niskich dochodach, które spełniają kilka warunków. To nie są trudne warunki, ale pierwsza rzecz, dochód. Dochód brutto gospodarstwa domowego ma wynosić 50% albo mniej niż mediana dochodu z danego obszaru. Więc w Nowym Jorku, proszę sobie zanotować, jeżeli ktoś jest samotny, to nie może zarabiać więcej niż 54 tysiące z groszami. Rodzina dwuosobowa nie może zarabiać więcej niż 62 tysiące dolarów z groszami. Trzyosobowa rodzina 69, prawie 60, prawie 70 tysięcy, powiedzmy. Rodzina czteroosobowa 77 650. W Chicago te liczby są nawet wyższe. Wszystko można znaleźć na internecie. Więc to jest pierwszy warunek, panie redaktorze. Dochód brutto gospodarstwa domowego. Drugi warunek, no, głowa gospodarstwa domowego ma być pełnoletnia, ukończone 18 lat. Warunek trzeci, przynajmniej jeden członek rodziny ma być obywatelem USA albo mieć legalny status. Czyli ja rozumiem to tak, że nawet jeżeli jest rodzina bez statusu imigracyjnego, ale ma dziecko urodzone w Stanach, to dziecko jest obywatelem, wobec tego ta rodzina kwalifikuje się do programu Section 8. Zaznaczę, że wcale nie trzeba mieszkać w danym mieście, nie trzeba mieszkać w Chicago, nie trzeba mieszkać w Nowym Jorku, żeby się zakwalifikować. Można złożyć wniosek.
Pani Elu, a jakie są etapy tego procesu aplikacyjnego, jak złożymy wniosek?
Tak, to jest troszkę długi proces. Tak opowiem z grubsza. Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek przez internet. Tam są wyjątki, można przez pocztę, ale to jest zawracanie głowy. Więc składamy wniosek i miejski Departament Mieszkalnictwa, czyli Housing Authority, czy w Chicago, czy w Nowym Jorku, ale mówmy o Nowym Jorku, bo tu nagle otworzył się program po 15 latach, więc to jest wielka nowina. Więc ten Housing Authority losowo wybiera wnioski. Jak wspomniałam, aż 200 tysięcy wniosków w Nowym Jorku będzie umieszczonych na liście oczekujących. Czy to znaczy, że dostaniemy tę pomoc mieszkaniową? Niekoniecznie. Po prostu złożenie wniosku nie gwarantuje, że zostaniemy, no, że dostaniemy tę pomoc, bo wszystko zależy od losu. Więc z listy oczekujących te osoby będą wybierane losowo i z tymi szczęśliwcami Housing Authority, Departament Mieszkalnictwa, się skontaktuje i poprosi o dodatkowe informacje. Bo na samym wniosku, który składamy przez internet, tam są tylko takie szkicowe informacje, ale jak zostaniemy wytypowani, to wtedy trzeba podać, jakie mamy dochody, ile mamy pieniędzy zaoszczędzonych, trzeba udokumentować nasze wydatki, trzeba udokumentować status imigracyjny i tak dalej. Będzie sprawdzona przeszłość kryminalna wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 16 lat. I kolejny etap tego procesu, panie redaktorze, to jest rozmowa kwalifikacyjna. W Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi, przejdziemy przez tą rozmowę kwalifikacyjną, to otrzymamy kupon na wybór mieszkania. To się nazywa Housing Choice Voucher, czyli taki mieszkaniowy kupon, i dostaniemy pełne informacje na piśmie, jakąś broszurkę o tym, jak ten program działa.
Bardzo interesujące z tym kuponem. To w takim razie, jak to będzie działać? Co możemy zrobić z tym kuponem? Co należy z nim zrobić? Czy ten kupon też mówi na przykład, że nie wiem, że mam jakiś upust na to mieszkanie, 50% albo jakąś dopłatę rządową? Jak to wygląda?
Tak, bo może się wydawać, że Section 8 polega na tym, że dostaniemy mieszkanie. Nie, my nie dostaniemy mieszkania. My dostaniemy tylko taki kupon, Housing Choice Voucher, on się nazywa, i z tym kuponem trzeba zacząć poszukiwania mieszkania. On jest ważny przez pół roku, 180 dni, ale to do nas należy znaleźć mieszkanie, którego właściciel zechce ten kupon przyjąć. W niektórych miastach nie wolno właścicielom domów odmawiać tym osobom, które się legitymują tym kuponem. W niektórych wolno, bo wszystko zależy od lokalnych przepisów. Więc idziemy, szukamy mieszkania. Gdy znajdziemy mieszkanie, którego właściciel zechce przyjmować ten kupon, wtedy Departament Mieszkalnictwa, ten Housing Authority naszego miasta, czy to Nowy Jork, czy Chicago, czy inne miasto, ten departament musi sprawdzić, czy to mieszkanie spełnia pewne standardy. Więc są pewne formalności, ale musimy się z tym pogodzić. Również sprawdza, czy ten czynsz ma sens. Czy ten czynsz, który mamy płacić, jest w takim przedziale rozsądnych czynszów, no, które obowiązują w danym mieście. I tak jak powiedziałam, w niektórych miastach właścicielom nie wolno odmawiać mieszkania kandydatom tylko dlatego, że korzystają z kuponu sekcji 8.
No to jeszcze w takim razie na koniec takie ostatnie pytanie odnośnie samych tych płatności. Ile będziemy płacić czynszu w takiej sytuacji, gdy mamy taki kupon i jesteśmy w tym programie? Czy to jest tak, że w ogóle nic nie płacimy, Pani Elu? Jak to wygląda?
Nie, nie. Wspomniałam przedtem. Gospodarstwa domowe objęte pomocą w ramach programu Section 8 płacą za czynsz tylko do 30% swoich dochodów. Jak mają niskie dochody, płacą mniej, mają większe dochody, płacą więcej, mają dochody powyżej tej mediany, którą wspomniałam, to w ogóle nie kwalifikują się do tego programu. Więc jak to działa? Miasto dopłaca prywatnym właścicielom domów różnicę między czynszem za mieszkanie a tą 1/3 przychodów brutto rodziny. Czyli dla właściciela też jest trochę formalności. Nie wszyscy są zachwyceni, że lokator no, legitymuje się tym kuponem z sekcji 8, ale z drugiej strony niektórzy są zadowoleni, dlatego że wiedzą, że mają zagwarantowaną płatność czynszu. Także niektórzy właściciele są zadowoleni z tego, że mają lokatora z kuponem Section 8. Niektórzy nie są, ale tak jak mówię, w niektórych miastach nie wolno im dyskryminować. Wobec tego nie zapłacimy więcej niż 1/3 naszych przychodów. Wiele informacji trzeba poznać, bo ten program składa się, tak jak powiedziałam, z kilku etapów. Trzeba spełnić warunki i tak dalej. Żeby dowiedzieć się więcej na temat programu Section 8, trzeba w przeszukiwarce internetowej wpisać Section 8 application i nazwę swojego miasta. Nowy Jork, Chicago, jakiekolwiek inne miasto. Warto wiedzieć o tych, jakie mamy prawa i jest szansa na to, że możemy zapłacić za czynsz mniej niż płacimy obecnie. Szczególnie, że preferencje mają osoby starsze i osoby, które są niepełnosprawne.
A my zamykamy już temat związany z Section 8 i przechodzimy do standardowej części naszego programu, czyli pytania od słuchaczy. Mamy pytanie od pani Ireny. Pani Irena pisze, mam obecnie 71 lat. W Polsce pobieram emeryturę od 55 roku życia. W 2003 roku wyszłam za mąż za obywatela USA. Rozliczaliśmy się razem z podatku przez 10 lub 11 lat. W 2014 roku wzięliśmy rozwód. Nasz związek trwał 10 lat i 6 miesięcy. W wieku 65 lat otrzymałam po moim byłym mężu emeryturę. Również pracowałam. 10-13 tysięcy nie przekraczała kwoty. W styczniu 2022 roku mój były mąż zmarł. Otrzymywałam po nim 100%, to jest około 3000 dolarów miesięcznie. W dniu 17 maja otrzymałam list, w którym Social Security pisze, że moja emerytura będzie wynosić 150 dolarów i że mam do zwrócenia 124 tysiące. Nic z tego nie rozumiem. Ja własnej emerytury nigdy nie brałam, lecz małżeńską, a teraz wdowią. Za co mam zwracać 124 tysiące dolarów? Proszę o pomoc. Co mam robić?
O, panie redaktorze, sytuacja jest kuriozalna. Podsumujmy. Pani Irena spokojnie pobierała 3 tysiące renty wdowi. I nagle dostaje list Social Security, że nie będzie dostawała 3 tysiące renty wdowej, będzie dostawać swoją własną emeryturę w wysokości 150 tysięcy i ma zwrócić 124 tysiące dolarów. W liście zupełnie nie jest napisane, dlaczego nastąpiła ta zmiana, skąd ta kwota 124 tysięcy dolarów do zwrotu. Więc oczywiście poprosiłam panią Irenę o przesłanie mi zdjęcia tego listu i ręce opadają. Ręce opadają, panie redaktorze, bo to jest kolejny przykład totalnej niekompetencji pracowników Social Security, totalnego chaosu w tej administracji. W tej sprawie przyjrzałam się bardzo dokładnie. Dokonałam różnych przeliczeń. I moja konkluzja jest taka, że ktoś w administracji Social Security nacisnął nie na ten guzik na komputerze albo naniósł jakieś dziwne dane, których nie powinien. I w rezultacie pani Irenie odebrano rentę małżeńską bez powodu i przyznano jej własną, tą maleńką emeryturę 150 dolarów rocznie. I kazał to zwrócić całą rentę małżeńską, którą pobierała, i całą rentę wdowią, którą w ostatnich latach dostała, 124 tysiące dolarów. No i sprawa jest absolutnie nonsensowna. Pani Irena, ja z nią już rozmawiałam, bo sprawa mną trgnęła, że tak powiem. Poradziłam pani Irenie, żeby poszła do administracji Social Security, żeby pokazała ten list i po prostu kazała tę całą sytuację naprawić. Teraz naprawienie tej sytuacji, jak i każdej innej sprawy w Social Security, zajmuje sporo czasu, bo w administracji Social Security nic nie dzieje się szybko. Sprawy zajmują miesiące, bo lokalne oddziały administracji Social Security takich decyzji nie podejmują, tylko oddziały centralne, a tam czekają stosy, tysiące spraw do naprawienia, więc ktoś tam, kto pracuje i pije kawę i chodzi na lunche i tak dalej, no on ma... On się nie spieszy i te sprawy, tak jak mówię, zajmują miesiące do naprawienia. Więc, pani Reno, z całą pewnością pani renta wdowia będzie przywrócona i ta niedopłata 124 tysiące będzie zniesiona z bardzo prostego powodu. Dlatego, że każdy z nas Tak jak i pani Irena, jest uprawniona do jednego z kilku świadczeń, do których jesteśmy uprawnieni. A pani Irena jest uprawniona do własnej emerytury, skromniutkiej, $150, albo do renty wdowiej, którą dostawała przez długi czas, 3000. I administracja Social Security ma obowiązek wypłacać świadczenie większe. Czyli jakby nie patrzeć, pani Irenie należy się 3000 miesięcznie, a nie $150. I po drugie, również obserwuję, i tu mi ręce opadają, i nawet nie mam słów, że listy od Social Security są zdawkowe. One niczego nie wyjaśniają. Tak jak pani Irena dostała list, że nastąpiła zmiana i nie będzie dostawała 3000, będzie dostawała $150 bez wyjaśnienia. Bez wyjaśnienia. Okej. Więc krótko mówiąc, te listy są bez sensu, bez żadnej informacji, dlaczego decyzja została zmieniona. Listy tylko mówią, że jest tak i tak, jak się nie zgadzasz, to składaj odwołanie. Więc z takim listem trzeba iść do urzędu, trzeba poprosić o pomoc, ale znowu problem jest taki, spotkałam się z tym przypadkiem, że nawet jeżeli ktoś pójdzie do urzędu i pyta, o co tu chodzi, dlaczego nagle moje świadczenia zostały zmienione, urzędnik mówi, że to jest okej, to tak ma być i kropka, i nawet nie wnika w sprawy. Ludzie są bezradni, nie wiedzą, co robić, i moja sugestia jest taka, że z takimi nonsensownymi listami, które mówią, że nagle nasze świadczenie Social Security zostały odebrane nam albo zmienione bez żadnego podania, żadnego powodu, trzeba się zgłosić do naszego kongresmena i poprosić, żeby biuro tego kongresmena zainterweniowało w naszej sprawie, bo ktoś w urzędzie Social Security musi się obudzić i administracja Social Security musi przestać słać takie nonsensowne listy, które przyprawiają ludzi o ataki serca. Jeżeli państwo dostali taki list, że nagle jest wam odebrane świadczenie Social Security, czy nagle drastycznie zmienione, proszę przesłać do mnie ten list. Razem powinniśmy się zebrać i nasz kongresman powinien interweniować w naszej sprawie.
Można oczywiście kontaktować się z nami, polskieradio.com, mail @polskieradio.com, można odwiedzić stronę pani Elżbiety, poradnik sukces.com, i tam jest również zakładka kontakt, jeżeli macie państwo właśnie takie listy albo jakiekolwiek inne pytania do pani Eli, to zapraszamy, będziemy o tym jeszcze przypominać, a my teraz przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pani Oli. Szanowna pani Elżbieto, sprzedałam townhouse w Virginii i kupiłam dom w Polsce w ubiegłym roku. Dom w USA nie był moim głównym miejscem zamieszkania, bo mam jeszcze mieszkanie. Musiałam płacić federalny i stanowy capital gains tax. Ja byłam pod wrażeniem, że gdy zainwestuję w inną nieruchomość, to podatków się nie płaci. Gdy poruszyłam te kwestie z moim doradcą podatkowym w USA, otrzymałam odpowiedź, że przepisy się zmieniły. Czuję się oszukana. Czy słusznie? Będę pani bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Tak, pani Ola sprzedała dom, kupiła dom w Polsce i zastanawia się na temat podatków. Przepraszam. Tak, doradca podatkowy absolutnie miał rację, że przepisy się zmieniły, tylko że mógłby coś wyjaśnić, dlaczego ja mam wyjaśniać, a nie on, kiedy on jest ekspertem. Tak, przepisy się zmieniły 27 lat temu, w 1997 roku, gdy wszedł w życie Taxpayers Relief Act, bo kiedyś przed 27 laty przepisy były takie, że unikało się podatków od zysków na domu, w naszym własnym domu, jeżeli kupowało się drugi dom za kwotę podobną albo wyższą. A osoby w wieku 55 lat albo więcej miały dożywotnie zwolnienie w wysokości 125 tysięcy dolarów. To się nazywało lifetime exclusion. Ono przysługiwało przez całe życie. No ale powtarzam, pani Olu, pani ma bardzo dobrą pamięć, zazdroszczę, bo ja nie mam takiej dobrej pamięci, żeby pamiętać przepisy sprzed 27 lat, ale teraz przepisy są znacznie prostsze i znacznie dogodniejsze, bo nie mamy zwolnienia w wysokości 125 tysięcy dolarów, mamy zwolnienie dwa razy wyższe, w wysokości ćwierć miliona dolarów, a dla małżeństw pół miliona dolarów. Więc jeżeli się mieszkało w domu, ten dom był stałym miejscem zamieszkania przez co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach, powtarzam, trzeba mieszkać 2 lata w ostatnich 5 latach, to ćwierć miliona zysków jest wolnych od podatku, albo pół miliona dla małżeństwa. Czyli wniosek dla naszych słuchaczy. Jeżeli macie Państwo dom i chcecie go sprzedać i macie duże zyski na tym domu, moje gratulacje, ale trzeba pamiętać, że trzeba w tym domu mieszkać co najmniej 2 lata w ostatnich 5 i podatek od zysku będzie zniesiony. I trzeba mieć jakąś dokumentację poświadczającą zamieszkanie pod tym adresem. A szczególnie ważny jest adres na rozliczeniach podatkowych. Czyli nie podawajcie adresu na rozliczeniu podatkowego jakiegoś innego mieszkania. Trzeba podać adres tego domu, którego zysk chcecie mieć zniesiony od podatków. Także pani Olu, księgowy miał rację, przepisy się zmieniły, ale no, warto byłoby, żeby księgowy troszeczkę więcej wyjaśniał.
Ale przechodzimy do pytania od pana Wiesława. Zamierzamy darować synowi mieszkanie w Warszawie. Za miesiąc się żeni, a nie chcemy, by mieszkanie należało również do przyszłej synowej. Słyszeliśmy, że jeśli do darowizny dojdzie już po ślubie, mieszkanie będzie należało do obojga. Czy to prawda?
Nie, to nie jest dokładnie tak. To od was zależy, komu przekazujecie mieszkanie. Prawda? Czy przekazujecie dla syna, czy przekazujecie dla syna i synowej? Jeżeli mieszkanie przepiszecie tylko na syna, nie na obydwoje małżonków, no to jest darowizna indywidualna dla syna, niezależnie od tego, czy jest dokonana przed zawarciem związku małżeńskiego, czy też po ślubie. Ona, ta darowizna dla syna będzie stanowiła jego osobisty majątek i nie będzie ten majątek dzielony w razie rozwodu. Ale jest jedna sprawa, panie Wiesławie, trzeba o tym pamiętać, że jeżeli to mieszkanie powiększy wartość, na przykład ze 100 tysięcy dolarów na 200 tysięcy dolarów, to ta aprecjacja, czyli te 100 tysięcy dolarów przyrostu wartości, ta aprecjacja stanowić będzie wspólny majątek, majątek do podziału w razie rozwodu. Czyli samo mieszkanie stanowi indywidualną własność syna, ale przyrost wartości stanowi wspólny majątek do podziału w razie rozwodu.
To na koniec mamy jeszcze jedno pytanie. Czy każda suma emerytury, która wpływa na konto w Stanach Zjednoczonych, podlega opodatkowaniu w Polsce, jeśli się mieszka na terenie Polski? Jeśli tak, to ile lat do tyłu trzeba się rozliczyć i czy po zapłaceniu podatków jest jeszcze kara? I jakie mogą to być kary?
No, ojoj. Zaraz. A ktoś mieszka w Polsce i zastanawia się na temat polskich podatków. No, pierwsza sprawa, że trzeba się udać do polskiego specjalisty podatkowego, a niekoniecznie do mnie, Ja jestem w Stanach Zjednoczonych. Moja wiedza na temat podatków polskich jest taka, że tak powiem, wyczytana. No więc cóż, osoba mieszkająca w Polsce ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Co to znaczy? To znaczy, że powinna deklarować przychody z całego świata, deklarować w Polsce przychody z całego świata, w tym emeryturę amerykańską. Więc teraz korekty. Jak wyglądają korekty rozliczeń podatkowych w Polsce? No, poszłam na internet, poszperałam i dowiedziałam się, że korekty podatków w Polsce należy dokonywać do zakończenia okresu przedawnienia. A jaki jest okres przedawnienia w Polsce? Wyczytałam, że to jest 5 lat. Licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja, czyli zeznania za rok 2023, z których rozliczyliśmy się ostatnio, te zeznania należy korygować do końca roku 2029. Teraz nasz słuchacz czy słuchaczka pyta o kary w Polsce za nierozliczenie się z podatków. Więc znowu dłuższa odpowiedź, panie redaktorze, ale w Polsce mamy, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, ale nie robimy porównania, mamy odsetki za zwłokę i mamy w Polsce grzywnę za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego. Wszystko można wyczytać na internecie i co ja wyczytałam, że odsetki za zwłokę w rozliczeniu podatkowym, ktoś się nie rozliczał z emerytury polskiej, przypomnę, na czym polega problem. Ktoś się nie rozliczył z tego faktu, że dostaje, mieszkając w Polsce, emeryturę Social Security, nie może spać, zastanawia się, co zrobić, żeby być w porządku. I chce się rozliczyć za poprzednie lata. Więc może się rozliczyć za wręcz 5 lat wstecz, ale czekają go kary. Pierwsza rzecz, odsetki za zwłokę. To jest kwota uzależniona od stopy lombardowej i obecnie te odsetki wynoszą 14,5%. Druga sprawa to jest grzywna za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego i to się znowu, ta kwota nie może być większa od 1/10 minimalnej płacy za pracę. To są skomplikowane przepisy, tu mam notatki, ale ta minimalna grzywna w pierwszej połowie 2004 roku wynosi $424, maksymalna aż 84 tysiące złotych. Kolejna kara, grzywna za uchylanie się od podatku, bo to za niezłożenie deklaracji podatkowej jest kara, która wynosi do 720 stawek dziennych, o to są jakieś gigantyczne kwoty. Proszę sobie poczytać, można wszystko znaleźć na internecie. Osoba pytająca, zadająca to pytanie jest w Polsce, niech rozmawia z polskim specjalistą podatkowym.
A u nas to już wszystko. Odsyłamy naszych słuchaczy na stronę poradniksukces.com. i na stronę polskieradio.com, tam możecie Państwo znaleźć zakładki kontaktowe przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, jeżeli macie pytania do Pani Eli. I na naszej stronie oczywiście programy archiwalne w zakładce Dźwięki Radia. A my z Panią Elą usłyszymy się już za tydzień. Dziękuję za spotkanie, Pani Elu, dziękujemy za wszystkie odpowiedzi i życzymy Pani miłego tygodnia.
Tak, dziękuję. Nie zdążyliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, tak, bo pytania te były dosyć kwestie były dosyć skomplikowane, tak, ale będziemy kontynuować odpowiedzi za tydzień.
Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień, Pani Elu.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.